Pozwala rozpocząć dzisiaj pracę. Jest 9:23. Otwieram 12. sesję Rady Miasta Poznania. Bardzo proszę o wyciszenie rozmów. Przystępujemy do pracy. Wraz z zaproszeniem został Państwu dostarczony porządek dzisiejszej sesji, który został uzupełniony na wniosek prezydenta na podstawie artykułu 20 ustęp 5 ustawy o samorządzie o punkty 17 a, b i c. To są projekty uchwał, które zmieniają statuty jednostek budżetowych miasta oraz punkt 15 a, czyli projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Gospodarka Aglomeracji Poznańskiej. Ponadto wpłynęło pismo pana prezydenta, które państwo otrzymali, o zamiarze uzupełnienia dzisiejszego porządku sesji o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. To jest projekt o numerze 120/15. Ten projekt wpłynął w ostatniej chwili, ale jak pamiętam, on dotyczy zmian niewielkich związanych z budżetem obywatelskim i z przyjęciem pieniędzy na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Poznaniu. Znaczy, jeśli pan radny chciałby powiedzieć, że statuty będą wycofane, to możliwe, że tak, ale to być może pan prezydent o tym powie. Ja tej informacji nie mam. Tak? Być może za chwileczkę o tym się dowiemy. Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Komisja budżetowa wczoraj nie opiniowała statutów, bo pan prezydent Włodarski złożył deklarację, że te statuty zostaną wycofane dzisiaj z porządku obrad. To chciałbym w tym momencie mieć jasność w tej kwestii.
Dobrze. Pan radny Michał Boruczkowski.
Panie Przewodniczący, ja złożyłem do Biura Rady projekt uchwały 121/15 dotyczący zmiany w uchwale powołującej doraźną komisję legislacyjną. Chodzi o rozszerzenie jej.
Przepraszam, ja bardzo słabo słyszę, czy do mikrofonu bym prosić bardziej, albo proszę.
Złożyłem w biurze Rady projekt uchwały 121/15 dotyczący zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji legislacyjnej. Chodzi o rozszerzenie składu osobowego. Na prośbę jednego z radnych Rady Miasta bym uprzejmie prosił o wprowadzenie, o przegłosowanie wprowadzenia tego projektu uchwały do porządku obrad.
Dobrze, to będziemy to głosować. Pan prezydent Maciej Włodarski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, wycofujemy z porządku obrad projekt uchwały o numerze 101/15 w sprawie ustalenia środków dla rad osiedli. Tak?
To jest punkt 16 porządku obrad, tak?
Tak, dokładnie.
Czyli punkt 16 zostaje wycofany. A co w takim razie w odpowiedzi na pytanie pana radnego Różańskiego? Bo pan radny powołuje się na wczorajszą komisję, gdzie pan prezydent zapowiedział, że te punkty 17 a, b i c będą również wycofane z porządku dzisiejszej sesji, więc...
Nie wiem, to musimy ustalić. Tak, nie było takiej rekomendacji. Trudno w tej chwili jakby rozmawiać przez salę, więc ja podejdę do pana radnego i ustalimy, o co chodzi, tak? Żeby zrozumieć, tak?
Dobrze. Pani radna Halina Owsiana.
W związku z tym, że do komisji wpłynęły dwie skargi, proszę o umieszczenie w porządku obrad. To jest projekt uchwały 124/15 i 125/15.
Dobrze. I przedtem był jeszcze wniosek pana radnego Michała Boruczkowskiego. To jest 121/15. Dobrze, ja też mam jedną prośbę. Dla formalności też będę prosił o przegłosowanie jej. Mianowicie to jest tylko porządkowa rzecz. W punkcie 19 porządku dzisiejszej sesji jest projekt uchwały PU 113/15 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu. Ten projekt powołuje zespół w składzie również z osobami spoza rady czy urzędu i ci państwo są dzisiaj już w tej chwili na sali, więc ja będę proponował, żeby rozpatrzyć go jako pierwszy punkt merytoryczny, czyli od razu jako punkt 3a, żeby państwu umożliwić ewentualne zaprezentowanie się, jeśli Rada by sobie tego życzyła. I to będziemy w takim razie również głosować. Pan prezydent Maciej Włodarski. Bardzo proszę.
Tak, zgodnie z ustaleniem po konsultacji z panem radnym Różańskim wycofujemy także projekty uchwały numer 114, 115, 116 przez 15. To są punkty porządku obrad 17 A, B i C w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym Ogród Zoologiczny, Palmiarnia Poznańska oraz usługi komunalne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A więc projekty, te punkty 17 A, B i C zostają wycofane z porządku obrad. Teraz przystąpimy do głosowania wniosków o zmiany w porządku obrad i pierwszy poddam w kolejności jakby porządku obrad. Najpierw ten wniosek, o który ja prosiłem ze względu na obecność państwa tutaj już na sali, o to, żeby punkt 19, czyli ten w sprawie zespołu do spraw ławników, został zrealizowany jako punkt 3a. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Głosujemy. Kto jest za taką zmianą kolejności? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada tę zmianę uwzględniła. Następna zmiana to uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały dotyczącej zmiany budżecie miasta na 2015 rok, czyli projekt o numerze 120/15. Proponuję, żeby to był punkt 15b. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku o punkt 15b, czyli zmiany w budżecie? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 17 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących. Rada nie uwzględniła tego wniosku i nie uzupełniła porządku obrad o ten punkt. Kolejne zmiany, uzupełnienie porządku obrad o punkt 18a, czyli projekt uchwały 121/15 w sprawie zmiany składu w Komisji Doraźnej Legislacyjnej, ten autorstwa pana radnego Boruczkowskiego. Kto jest za, kto jest... Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 23 za, przy jednym przeciwnym. Rada uzupełniła porządek o ten punkt. Potem uzupełnienie o punkt 18b. To jest uchwała skargowa numer 124/15 zgłaszana przez panią radną Halinę Owsiadną. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 24 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada również tę zmianę uwzględniła i Ostatnia zmiana, uzupełnienie o punkt 18c projektu uchwały 125/15. To jest również uchwała skargowa zgłoszona przez panią radną Halinę Owsianą. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 24 za, bez wstrzymujących i przeciwnych. Rada również tę zmianę uwzględniła. W dalszym ciągu punktu komunikaty informuję, że na sekretarzy powołuję panie radne Klaudię Strzelecką i Małgorzatę Woźniak. Ponadto informuję, że do Rady Miasta wpłynęła informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej o kontroli gospodarki finansowej w mieście Poznaniu w zakresie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2014. Informacja RIO o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały Rady Miasta Poznania z 14 kwietnia tego roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania. Skarga prokuratora rejonowego Poznań Stare Miasto na uchwałę Rady Miasta Poznania z 25 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Miasta Poznania oraz skarga wojewody wielkopolskiego na uchwałę Rady Miasta z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg Miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu. Te wszystkie dokumenty są do państwa wglądu w biurze Rady i ponadto od pani Doroty Potejko, pełnomocnika prezydenta miasta do spraw osób niepełnosprawnych, otrzymałem pismo z prośbą o poinformowanie państwa. To pismo zostało przekazane, a dotyczy to pismo realizacji uchwały Rady Miasta Poznania z 25 września 2012 roku w sprawie kierunków działań i zadań Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020 i z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania w sprawie uchwały oraz powołania składu Rady Programowej. I w ten sposób informuję państwa radnych o możliwości uczestnictwa w pracach Rady Programowej. Osoby, które chciałyby podjąć się tej pracy, proszone są o kontakt z panią pełnomocnik. Pierwsze posiedzenie Rady Programowej odbędzie się 10 czerwca tego roku o godzinie 10 w sali białej Urzędu Miasta Poznania. I to jest właśnie informacja dla państwa, tych, którzy zechcieliby brać udział w pracach Rady Programowej. W dalszym ciągu punktu komunikaty pan prezydent Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym uprzejmie poprosić ewentualnie, jeśli, bo być może zabrakło jeszcze osób na sali, ale jednak, żeby rozważyć wprowadzenie projektu uchwały dotyczącej zmiany budżetowej, bo wiem, że ta uchwała ma zarówno pozytywną opinię Komisji Budżetu, jak i też Komisji Rewitalizacji, a zmiana ta no, jest o tyle istotna, że pozwala też nam przygotować te wszystkie działania związane z przygotowaniem do Dni Twierdzy Poznań, uruchomienia wszystkich tych działań grantowych związanych z fortyfikacjami miejskimi, które były państwu radnym referowane w dniu wczorajszym. Wiem, że zabrakło jednego głosu do wprowadzenia, bo było 18 głosów za, a potrzebnych jest 19.
Dwóch.
Ale w każdym razie tutaj poddaję pod rozwagę, czy teraz, czy ewentualnie w trakcie trwania sesji, jeśli będzie odpowiednia tutaj grupa radnych, aby jednak można było rozważyć ponownie rozważyć wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo.
Myślę, że jeszcze mamy na to czas, w związku z tym,
okay.
Bo rozumiem, że to jest wniosek, ponowienie wniosku o uzupełnienie porządku obrad. Jeśli pan prezydent będzie chciał, to zaraz go poddam pod głosowanie, ale jeśli nie, to myślę, że może będzie lepiej trochę później, ale na razie w tej sprawie pan Artur Różański. Bardzo proszę.
Szanowny panie prezydencie, oczywiście nie kwestionujemy w żaden sposób wagi tej uchwały, niemniej zwracamy uwagę na jedną rzecz. No, Komisje Rady Miasta zwołują się zgodnie z regulaminem 7 dni przed terminem. W związku z powyższym założenie jest takie, że uchwały również powinny pojawić się 7 dni przed terminem komisji. Kalendarz posiedzeń Komisji Budżetowej jest znany, bo jest wytyczony dokładnie co do daty. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że zdarzają się sytuacje nadzwyczajne, w których uchwała musi się pojawić w ostatnim momencie. No niemniej jednak, jeżeli taka uchwała się pojawia, to obok uzasadnienia powinno pojawić się chociaż 2-3-zdaniowe wyjaśnienie. Po pierwsze, dlaczego ona pojawiła się później, a po drugie, dlaczego musi być podjęta w trybie nagłym. I moim zdaniem tego brakuje, a już sytuacja, kiedy uchwała o zmianach w budżecie pojawia się w piątek, przed poniedziałkiem, w którym jest komisja, no już jest taką sytuacją wyjątkowo szczególną i stąd kilka głosów wstrzymujących się przy wprowadzeniu tego na porządek sesji. I jeżeli, ja mam wrażenie, że jeżeli padłaby deklaracja, że nie stanie się to systemem, bo ostatnio niestety mam wrażenie, że staje się to systemem, że sporo uchwał pojawia się w ostatniej chwili, no to pewnie będzie łatwiej to głosowanie przeprowadzić.
Chociaż zdaje się Komisja Budżetu i tak zaopiniowała to już pozytywnie, prawda?
Okej, ja to rozumiem. Ja nie mówię, że komisja zaopiniowała to negatywnie. Ja mówię tylko, dlaczego kilka głosów było wstrzymujących przy wprowadzeniu tego do porządku.
Tak, a mi chodzi tylko o to, że skoro opinia komisji jest pozytywna, to czekać na przykład z uchwałą 2 tygodnie tylko dlatego, to byłoby też...
Szanowny panie przewodniczący, dobrze. No jednak szanujmy się nawzajem. Uchwała budżetowa, zmiany w uchwale budżetowej nie powinny się pojawiać w piątek przed poniedziałkiem, w który jest komisji.
Dobrze, zgadzam się. Pan radny Michał Boruczkowski.
Panie przewodniczący, czy ja mógłbym prosić o powtórzenie, o jaką radę programową chodzi? Bo pan powiedział, o jakim zgłaszają się do rady programowej, a nie do końca... Ja to zrozumiałem, zresztą tutaj moi koledzy też obok tutaj nie do końca to
odnotowaliśmy. Chciałem nie czytać całego 2-stronicowego pisma, które państwo mają w swoich materiałach. A jest to rada programowa związana z uchwałą podjętą we wrześniu 2012 roku w sprawie kierunków działań i zadań miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020.
Bardzo dziękuję.
I kieruje tą radą programową pani Dorota Potejko, pełnomocnik prezydenta miasta Poznania do spraw osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski. Mikrofonik.
Ja co do jednego się zgadzam z panem radnym Różańskim, że nie powinno to być praktyką i zresztą jako radni wielu klubów zwracaliśmy na to uwagę w poprzedniej kadencji. Natomiast są takie sytuacje, które wynikają no, z bieżących działań i akurat ta sytuacja jest taką klasyczną, kiedy wcześniej po prostu tej uchwały nie dało się przygotować i ze względu na to, że no to są ważne pieniądze, które będą służyły miastu. Proponował, myślę, że one są niekontrowersyjne. Proponowałbym, abyśmy jednak wrócili do tego głosowania i
przedłużyli.
No ale jeżeli możemy teraz to zrobić, to nie ma sensu tego przedłużać, żebyśmy uzupełnili o ten punkt porządek obrad. Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Marek Sternalski jeszcze raz. Nie. Dobrze. Myślę, żeby przystąpić do głosowania, jest jednak potrzebna. Pan radny coś powiedział i oczekuje jakiejś przynajmniej deklaracji. W związku z tym pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
W pełni podzielam pogląd pana radnego Artura Różańskiego. Sprawy takie rzeczywiście poważne wymagają zawsze konsultacji dłuższego czasu, zanim zostaną skierowane pod obrady Rady Miasta. I tak też na przykład działamy w sprawie na przykład uchwał oświatowych, ale tu są też czasami takie chwile, kiedy no rzeczywiście są to zmiany, które no nie wywołują jakiejś kontrowersji. Tutaj mówimy o uruchomieniu środków, które wynikają z budżetu obywatelskiego na działania związane z fortyfikacjami miejskimi i chcę podkreślić to, co też pan radny prosił, że nie traktuję tego jako po prostu zasadę, która będzie obowiązywać w kolejnych przypadkach, raczej jako wyjątek.
Dziękuję. Czy w związku z tym stawia pan prezydent ten wniosek w tej chwili, czy...
Jeśli jest taka wola, to teraz.
Dobrze. W takim razie jeszcze raz proszę o przegłosowanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad o punkt 15b, tak jak proponowałem. czyli projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2015. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 25 głosów za, przy jednym wstrzymującym. Rada zgodziła się na uzupełnienie porządku obrad o ten punkt. Czy w punkcie komunikaty jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do punktu trzeciego, oświadczenia. Przed dzisiejszą sesją chęć wygłoszenia oświadczeń zgłosili Państwo radni Mateusz Rozmiarek i Ewa Jemielity. I w tej kolejności proszę o przedstawianie tych oświadczeń.
Halo? Dobrze. Szanowny Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Dwa dni temu zakończyły się wybory prezydenckie. Zasmucające doświadczenia związane z wyborami samorządowymi w listopadzie 2014 roku spowodowały powstanie Ogólnopolskiego Korpusu Ochrony Wyborów zrzeszającego w swoich strukturach osoby, dla których celem nadrzędnym była odpowiednia organizacja prac w obwodowych komisjach wyborczych oraz przeprowadzenie całego procesu wyborczego zgodnie z przyjętymi zasadami i zachowaniem wytycznych wskazanych przez Państwową Komisję Wyborczą. W Poznaniu, poza kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych, Korpus Ochrony Wyborów organizował również sztab wolontariuszy, by prawidłowość procesu wyborczego nie była kwestionowana, a wyborcy mieli przekonanie o poprawności ustalonego wyniku wyborczego. Osoby te, pracujące z potrzeby serca i dla dobra kraju, stały na straży fundamentów polskiej demokracji. 30 kwietnia 2015 roku jako pełnomocnik Okręgowy Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy wraz z posłem Tadeuszem Dziubą wystosowałem listy do komisarza wyborczego w Poznaniu oraz prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka z prośbą o odpowiednie zorganizowanie i wyposażenie poszczególnych lokali wyborczych, a także o pomoc w przeprowadzeniu działań mających na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń dla procesu wyborczego. Wierzę, że odpowiednie podmioty dokonały mobilizacji w swoim działaniu, dzięki czemu system prac poszczególnych komisji uległ poprawie. Niemniej jednak nie da się ukryć, iż ostatnie wybory prezydenckie ujawniły jeszcze szereg drobnych aspektów wymagających dopracowania. Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, dokładnie punkt 4 oraz 72, członkowie obwodowych komisji wyborczych oraz mężowie zaufania mogli, po zakończeniu prac komisji, wnosić o uzyskanie kopii protokołu głosowania, o ile pozwalają na to warunki techniczne lokalu wyborczego. Sygnały od naszych wolontariuszy sugerowały jednak, iż nadal na terenie miasta funkcjonuje szereg komisji, w których dostęp do drukarki bądź kserokopiarki był uniemożliwiony lub bardzo utrudniony. Warunki techniczne w poszczególnych lokalach wyborczych nie są często ujednolicone, stąd też działania mające na celu zapobieżenie różnicom w wyposażeniu lokali podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych przypadających na jesień tego roku wydają się być wręcz niezbędne. W opinii członków korpusu nadal zdarzały się przypadki niewypełniania szeregu wytycznych zawartych w uchwałach PKW, takich jak wywieszenie flagi narodowej na lokalu wyborczym, takie przypadki zdarzyły się między innymi w dwóch komisjach na Starym Mieście, czy też czytelne oznakowanie budynku obwodowej komisji. Niestety pojawiły się również liczne przypadki nieprzygotowania członków komisji do precyzyjnego wypełniania obowiązków określonych w przepisach prawa i uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej. Członkowie sygnalizowali, iż zestaw dwóch otrzymywanych ołówków jest niewystarczający, wielokrotnie zgłaszali również potrzebę o wyposażenie poszczególnych komisji w jeden bądź dwa dodatkowe puste identyfikatory dla potencjalnych mężów zaufania, którzy podczas ostatnich wyborów licznie zjawiali się w lokalach, obserwując techniczną pracę komisji. Obawy wzbudzał także fakt, iż w spisach wyborców pojawiały się osoby zmarłe, które nie zostały wykreślone z rejestru. Sygnalizowano ponadto wiele zgłoszeń osób, które mimo wzięcia zaświadczenia do głosowania poza miejscem zamieszkania, nadal widniały w spisie swojego stałego lokum bez skreślenia, dzięki czemu teoretycznie mogły oddać podwójny głos. Wreszcie najczęściej zgłaszanym do centrali korpusu przypadkiem był brak kolegialnego liczenia głosów, który uniemożliwiał odpowiednią obserwację całości procesu wyborczego i wymagał często na prośbę mężów zaufania ponownego liczenia kart i głosów. Mając na uwadze wiele powyższych wniosków i spostrzeżeń, chciałbym prosić o zwrócenie szczególnej uwagi na wymienione aspekty podczas nadchodzących wyborów parlamentarnych. Tym bardziej, iż wybory poselskie są podstawową procedurą demokracji przedstawicielskiej, a mówiąc dokładniej świętem demokracji, którego zachowanie i odpowiednie utrzymanie w wolnej Polsce winno być dla władzy sprawą priorytetową. Zapewne wszystkim nam zależy, by wybory były za każdym razem ustalane bez zbędnej zwłoki, w sposób transparentny i nie budzący żadnych wątpliwości. Jako osoba posiadająca praktyczne doświadczenie w omawianej sprawie oraz pełniąca już trzeci raz z rzędu funkcję pełnomocnika wyborczego, jednego z największych komitetów wyborczych na terenie miasta Poznania, deklaruję ze swojej strony pełną współpracę z miastem i gotowość do ewentualnych spotkań z odpowiedzialnymi za wybory podmiotami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i drugie oświadczenie przedstawi pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Czy ja nie widzę, żeby tutaj się na ekranie coś pojawiło pomimo prawidłowego podłączenia się? Czy mogę prosić? O, dziękuję serdecznie. Mhm. Myślałam, że to się robi automatycznie. Dziękuję. Co będzie tematem mojego oświadczenia, które chciałabym dzisiaj wygłosić? Proszę Państwa, no cóż, troska o mieszkańców i jakieś ułatwienie życia mieszkańcom. Nie wiem, czy to się uda, ponieważ bałagan planistyczny, który zauważam, i brak decyzji rozwiązujących problemy mieszkańców w Poznaniu wydaje się coraz większy. Z jakich to powodów? Wiadomo, że na wielu częściach jeszcze Poznania brakuje aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego. Skutkuje to tym, że wielu deweloperów występuje albo wielu inwestorów występuje o warunki zabudowy na terenach, które wydają się dla nich atrakcyjne inwestycyjnie. W szczególności dotyczy to na przykład osiedla Piątkowo, tereny spółdzielni mieszkaniowej i wymieszane z gruntami prywatnymi. Okazuje się, że tereny, które były kiedyś kompleksowo zaplanowane jako grunty pod zabudową mieszkaniową i tam powstała ilość, jakaś pewna ilość budynków mieszkalnych zgodnie z jakimś ustalonym z góry ładem przestrzennym, jest w tej chwili zakłócana poprzez właśnie doklejanie, wciskanie inwestycji, które umożliwiane są właśnie przez to, że plany zagospodarowania na to pozwalają. Do jakich absurdów dochodzi? Mamy osiedle Stefana Batorego, poznańska spółdzielnia mieszkaniowa. Obok wybudował deweloper kilka budynków. No i teraz zaczyna się tak zwane współmieszkańcy, kohabitacja współmieszkańców niestety pozostawia wiele do życzenia. O co chodzi? Z jednej strony władze spółdzielni mieszkaniowej pozywane są do sądu przez mieszkańców własnej spółdzielni, że nie pobierają opłat za służebność drogi, z której korzystają właściciele nieruchomości, które nie są członkami spółdzielni mieszkaniowej. Z drugiej strony mieszkańcy tych nowo wybudowanych budynków, które wybudował dla nich deweloper, zarzucają spółdzielni, że ta niesłusznie nalicza im opłaty za coś, czego nie powinna czynić, ponieważ droga jest przecież dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców i oburzeni są, że nie mogą korzystać z tej infrastruktury. No cóż, możemy tak sobie napuszczać jednych mieszkańców na drugich, mówić, to nie my jesteśmy winni, to tamci. Ale to przecież gdyby uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rozwiązywały te problemy, wydaje mi się, że tego konfliktu nie było. Co skutkuje takim zagęszczaniem zabudowy? No, chociażby to, że poszczególne małe osiedla wybudowane przez deweloperów odgradzają się, tak? I później stawiają płot i nagle się okazuje, że ulica, która do tej pory była wszystkich, już wszystkich nie jest, a jeśli ktoś chce z tej ulicy korzystać, no to niestety będzie musiał płacić jakiś haracz. Przykładem takim jest wiele takich przykładów. To jest osiedle Batorego, to jest osiedle Śmiałego. Nowy przykład na osiedlu Władysława Jagieły i przy ulicy Jaroczyńskiego. No deweloper właściwie wybudował, kolejny deweloper, akurat warszawski, wybudował dwa duże budynki w tym miejscu. Nie wiem, dlaczego ich jeszcze tutaj nie widać, no ale tutaj one stoją. Tak praktycznie w obrysie budynku. Nie ma tam ani jednego miejsca parkingowego. Ani jednego. Tam jeśli karetka podjedzie, to właściwie no, będzie się musiała tak zatrzymać na środku jezdni, bardzo wąskiej zresztą, dojazdowej, za którą miasto także pobiera dosyć wysokie opłaty za służebność. No to nie wiem, po co właściwie miasto dało warunki zabudowy i później pozwolenie na budowę bez ani jednego miejsca parkingowego. Chyba po to, żeby później móc obierać jakąś tam opłatę za służebność przejazdu od mieszkańców, którzy akurat dali się nabrać, no i takie mieszkanie tutaj kupili. Zapewne jakieś starania czynione o to, żeby tutaj powstało jakieś miejsce parkingowe, będą blokowane przez innych mieszkańców, a też być może i przez Radę Osiedla, która nie jest zainteresowana, żeby teraz część parku, który graniczy bezpośrednio z granicą tej działki, a właściwie bezpośrednio z tym budynkiem, przeznaczać teraz na miejsca parkingowe. No trochę dziwna jest to gospodarka planistyczna, która wywołuje tyle konfliktów wśród mieszkańców, wśród użytkowników nieruchomości. Czym jeszcze skutkuje bałagan związany z brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem warunków zabudowy? No mamy na przykład tutaj też, chociaż może na tej mapce tak troszkę gorzej widać, ale zaraz zrobimy hybrydę. Mamy sobie park na Piątkowie, no i tutaj mamy nagle wystawiony jakiś tam wniosek o pozwolenie na budowę, modernizację budynku wielorodzinnego, docieplenie i kolorystyka. Jest to wniosek o pozwolenie na budowę, przebudowę, rozbudowę obiektów budowlanych, kiedy tutaj nic nie ma. Tutaj być może stał kiedyś jakiś stary budyneczek kombinatu budowlanego, który kiedyś całe te osiedla piątkowskie budował, no ale wydaje mi się, że teraz na terenie parku, w samym centrum parku, gdzie tutaj no nie ma nic, no ktoś widocznie będzie próbował coś sobie wybudować. Jeśli Państwo spojrzycie na tę mapkę, zobaczycie Państwo wiele takich punktów, które niekoniecznie oczywiście są związane z warunkami zabudowy i z planami inwestycyjnymi wielu deweloperów, ale takie niestety zamierzenia już są. Na Jagiełły już są kolejne decyzje pozwalające na zagęszczenie zabudowy. O, na przykład w tym miejscu wydane 6 lutego tego roku. No i pytanie też, czy mieszkańcy będą rzeczywiście szczęśliwi, że tutaj nagle im wyrosną potężne dwa budynki mieszkalne, wielorodzinne z podziemnymi garażami, kiedy no tutaj do tej pory mogli się cieszyć powiedzmy jakimś tam kawałkiem zieleni. No, teren parku też już czeka, na razie się podobno udaje zablokować wydanie decyzji o warunkach zabudowy, czy też pozwolenie na budowę na terenie już samego parku. Jaki będzie dalej efekt tych starań, nie wiadomo, no ale może się niedługo okazać, że zamiast parku mieszkańcy będą mieli kolejne budynki wielorodzinne z podziemnymi halami garażowymi i miejscami parkingowymi, czyli mówiąc krótko, beton. To jest jeden z problemów, jakie się pojawiają w przypadku braków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapisy miejscowych planów, czy też zapisy w studium wywołują też uciążliwe w skutkach dla mieszkańców zobowiązania finansowe. Z czego one wynikają? No, chociażby z opłat za użytkowanie wieczyste. Podczas dokonywania wycen przez rzeczoznawców gruntów będących własnością miasta Poznania
a będący w użytkowaniu wieczystym, czy to spółdzielni, czy odrębnych właścicieli. Grunty te wyceniane są przez rzeczoznawców w ten sposób, jakby ta nieruchomość, na której na przykład już stoją budynki, jakby ta nieruchomość była atrakcyjna pod względem inwestycyjnym. Przykładem takim może być na przykład budynek na ulicy Generała Maczka, nie będę już tutaj wyciągać kolejnych mapek i Państwu pokazywać, no ale tam mieszkańcy budynku mieszkalnego, zwykłego bloku, zostali obdarowani na dodatek dużą działką, za którą muszą uiszczać bardzo wysokie opłaty za użytkowanie wieczyste. One sięgają tam 120 zł miesięcznie. No dlaczego? Zakwestionowana ta wycena znalazła nawet, przeszła przez całą drogę sądową w sądzie rejonowym i okręgowym, a tylko po to, że mieszkańcy próbowali udowodnić, że jednak ta wycena gruntu jest zbyt wysoka. No, na coś powołuje się taki rzeczoznawca majątkowy wyceniający taki grunt. No mówi, że to jest wspaniały i atrakcyjny grunt inwestycyjny, na którym jeszcze można dokonać zabudowy kolejnych budynków mieszkalnych. No to teraz pytam, czy planowanie przestrzenne, które i plany miejscowe, które zostały uchwalone i które mówią, że no tutaj już mamy tak jakąś tam zabudowę i wiadomo, że miasto nie jest zainteresowane, żeby następowało zagęszczanie kolejnymi budynkami wielorodzinnymi, czy one w końcu bronią mieszkańców przed taką zabudową, czy nie? No okazuje się, że nie bronią, bo albo tych planów nie ma, albo okazuje się, że przy wycenie rzeczoznawca mówi, że to jest piękny i atrakcyjny inwestycyjnie obszar. No i z tego też tytułu opłaty za takie grunty są bardzo wysokie. No skoro tak, to jeśli już uszczęśliwiliśmy mieszkańców danego budynku mieszkalnego dużą działką, której nie można zabudować, no ale twierdzimy, że można i z tego tytułu pobieramy wysokie opłaty inwestycyjne, opłaty za użytkowanie wieczyste, no to w takim razie mieszkańcy znaleźli nową ścieżkę obrony przed nieuzasadnionymi ich zdaniem tak wysokimi opłatami. No i co zrobią ci mieszkańcy? No proszę bardzo, albo wystąpią o pozwolenie na budowę, albo wystąpią o warunki zabudowy na tych terenach, gdzie takich planów nie ma. Jest to bardzo prosty sposób na udowodnienie, czy miasto rzeczywiście chce, żeby miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązywały i żeby nie była dogęszczana zabudowa budynkami wielorodzinnymi, czy nie. No bo jeśli nie chce, no to nie powinno opowiadać, że tereny te są bardzo atrakcyjne inwestycyjnie. Sama dokonam teraz też pewnego takiego eksperymentu, właśnie na przykładzie ulicy Generała Maczka i budynku mieszkalnego położonego na jednej nieruchomości i sama osobiście wystąpię dzisiaj z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Niestety będzie to dosyć kosztowna procedura i dosyć długa. Musiałam wystąpić o taką mapę. Taka mapa kosztuje ponad 100 zł. Żeby otrzymać warunki zabudowy, trzeba taką mapę przedstawić we wniosku w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Trzeba oczywiście też wypełnić tam jakieś skomplikowane formularze. To jest tylko w przypadku jednej działki, tak, jednego budynku mieszkalnego, na którym na tej nieruchomości. I teraz moje pytanie brzmi, czy na przykład spółdzielnia mieszkaniowa na Piątkowie ma wystąpić wobec wszystkich działek, tak, na których są wybudowane budynki mieszkalne, o nowe warunki zabudowy i stwierdzić, że ona chce tutaj wybudować kolejne wieżowce i kolejne bloki, żeby uzyskać negatywną decyzję z Wydziału Urbanistyki i na tej podstawie dopiero móc podważyć zawyżone wyceny gruntów. No, wydaje mi się, że w tej chwili to jest jedyna droga, bardzo biurokratyczna, ale jeśli miasto nie potrafi sobie poradzić z ustaleniami i wycenami rzeczoznawców majątkowych i tutaj nie ma sensu zasłanianie się tym, że rzeczoznawca majątkowy jest niezależny i tak dalej, no jednak z jakichś dokumentów korzysta, tak? Korzysta z dokumentów planistycznych, korzysta ze studium i zapisów, które znajduje w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego. Przestańmy bawić się w ciuciu babkę. Albo uważamy, że są to tereny atrakcyjne inwestycyjnie i pozwalamy tam deweloperom albo komukolwiek, właścicielom zabudowywać te tereny, albo zgódźmy się, że jednak wycena tych terenów jako tereny inwestycyjne jest po prostu zwykłą hucpą i sprawa polega na tym, że chcemy wyciągnąć jak największe opłaty od mieszkańców z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które Państwo radni przygotowali na dzisiejszą sesję. Zamykam punkt trzeci. I teraz zgodnie z porządkiem dzisiejszej sesji kolejny punkt trzeci A, czyli projekt uchwały 113/15 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu. Jest to projekt własny Rady Miasta, mianowicie i dlatego ja go przedstawię. Z ustawy o prawo o ustroju sądów powszechnych wynika, iż przed przystąpieniem do wyboru na ławników sądów powszechnych odbywających się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, to nas czeka, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawi na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. Kadencja osób obecnie pełniących funkcję ławników wygasa 31 grudnia 2015 roku. I w celu dokonania wyboru na nową 4-letnią kadencję ławników w terminie do 30 czerwca przyjmowane będą zgłoszenia od uprawnionych podmiotów, to jest prezesów właściwych sądów, innych organizacji społecznych i zawodowych zarejestrowanych na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych, a także od co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Poznania. I zespół jest potrzebny po to, żeby przedstawił Radzie swoją opinię o kandydatach i w ten sposób umożliwił wybór. Skład zespołu jest proponowany w tej uchwale 5-osobowy i ten skład jest zaproponowany w paragrafie 1, punkcie 1 i mianowicie proponuje się, żeby w składzie zespołu była pani, przepraszam, Agnieszka Rochowiak, reprezentująca Sąd Okręgowy w Poznaniu. Pani Agnieszka Rochowiak jest kierownikiem oddziału administracyjnego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zajmuje się między innymi sprawami organizacyjnymi Sądu Okręgowego, organizacją pracy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także nadzoruje działalność utworzonego przy Sądzie Okręgowym Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego i pani Rochowiak jest obecna dzisiaj na sali. Jeśli Państwo mieliby jakieś ewentualne pytania, to jest do Państwa dyspozycji. Potem jest pan podinspektor Paweł Malusiak, reprezentant Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Pan podinspektor pracuje w Policji od sierpnia 1994 roku. Od 2008 roku w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Obecnie zajmuje się organizacją służby i nadzorem nad policjantami w 21 komisariatach podległych Komendzie Miejskiej Policji. Od 2008 do 2006 uczestniczył w zespole do spraw wykroczeń i był oskarżycielem publicznym w sądzie w sprawach o wykroczenia. Ukończył w 2012 roku Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Pan podinspektor jest również obecny na sali i też jest ewentualnie do Państwa dyspozycji. Ponadto troje radnych zaproponowanych przez kluby, mianowicie pani radna Lidia Dudziak, pan radny Krzysztof Skrzypiński i pan radny Tomasz Lewandowski. Przed chwilą wszyscy troje byli również na sali, więc też będą chętnie odpowiadali na pytania, jeśli Państwo takowe by mieli. Przypominam, zadaniem zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych przez przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zespół ze swojego grona wybierze przewodniczącego i w tym kształcie proponuję Państwu radnym podjęcie uchwały. Ta uchwała była kierowana do opiniowania przez, ewentualnego opiniowania przez kluby radnych. W związku z tym zapytam teraz, czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu swojego, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały w imieniu własnym. Nie widzę zgłoszeń, wobec tego przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw? Państwa z kuluarów zapraszam. Dzwonek nie dzwoni. O, teraz zadzwonił. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy... Jeszcze chwilę. Tak, dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt trzeci. Ja Państwu również dziękuję za obecność. Przystępujemy do kolejnych punktów, które też ja będę przedstawiał. Mianowicie to będzie 6 kolejnych uchwał dotyczących wyróżnień honorowych miasta Poznania. Od razu powiem, że przygotowałem te projekty uchwał po przeprowadzeniu uzgodnień z przedstawicielami klubów i bardzo proszę Państwa o podjęcie uchwał. Wszystkie te uchwały były kierowane do opiniowania przez Komisję Kultury i Nauki, tylko że komisja nie miała w ostatnim tygodniu swojego posiedzenia, w związku z tym nie opiniowała, ale rozmawiałem na ten temat z panem przewodniczącym Komisji Kultury i uznaliśmy, że można zaproponować Radzie podjęcie tych uchwał, tym bardziej, że wydaje się, że wokół tych propozycji jest konsensus. W punkcie czwartym projekt uchwały numer 107 /15 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania panu profesorowi doktorowi habilitowanemu Jackowi Wiesiołowskiemu. Pan profesor Jacek Wiesiołowski jest wielu z Państwa znany pewnie osobiście. To historyk, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania, historyk kultury średniowiecznej, znawca dziejów Poznania i poznaniaków, inicjator badań nad dziejami miasta, tłumacz łaciny, doskonały znawca poznańskich archiwów. Pochodzi z tradycyjnej poznańskiej rodziny, która w czasie II wojny światowej przemieszczała się po Polsce, w związku z tym urodził się w 40 roku w Żywcu, a do Poznania wrócił z rodziną po wojnie w 45 roku. Dzieciństwo spędził na Sołaczu, chodził tam do szkoły podstawowej, później do trzeciego liceum ogólnokształcącego, wtedy Marcina Kasprzaka, obecnie świętego Jana Kantego. Na Wydziale Historycznym UAM obronił pracę magisterską. Tam również uzyskał stopień doktora nauk historycznych i habilitował się. Pod koniec lat 60. był na stypendium w Chicago. Przez 15 lat pracował w Bibliotece Kurnickiej. W 77 roku został pracownikiem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 1987 roku powrócił do Poznania, a w roku 90 w pierwszej kadencji odrodzonego samorządu został radnym, był przez dwie kadencje radnym, był w pierwszej kadencji przez 2 lata wiceprzewodniczącym Rady Miasta, zajmował się sprawami dotyczącymi kultury, pomocy społecznej, problemami mieszkaniowymi i prywatyzacją. W 90 roku został redaktorem naczelnym Kroniki Miasta Poznania i co prawda to jest periodyk powołany do życia w latach 20. przez prezydenta Cyryla Ratajskiego, ale wkład w jego obecne, współczesne oblicze pana profesora Wiesiołowskiego jest nie do przecenienia. Odświeżył pismo, odnowił również w sensie graficznym, a Kronika na powrót stała się periodykiem prawdziwie historycznym i kopalnią wiedzy dla wszystkich tych, którzy poszukują wiedzy o Poznaniu, o jego historii i o poznaniakach. Przy Kronice Miasta Poznania prowadzona jest seria wydawnicza Biblioteka Kroniki Miasta Poznania. Pan profesor Wiesiołowski działa w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Jest prezesem oddziału Poznańskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, założycielem i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich. Był wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W tej chwili jest prezesem, przepraszam, był przez jakiś czas prezesem PTPN-u. Tytuł zasłużony dla miasta Poznania, niejako w 25-lecie prowadzenia Kroniki Miasta Poznania, przyznajemy, tu zacytuję, wyrażając uznanie dla osiągnięć naukowych, wybitnego wkładu badawczego w poznanie dziejów Poznania oraz doceniając wyjątkowe zasługi w prowadzeniu i redagowaniu Kroniki Miasta Poznania. I w takim kształcie proszę Państwa o podjęcie uchwały. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 1 głos przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 4. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Projekt uchwały PU 108/15 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania pani Janie Szubrowej. Pani Jana Szubrowa jest Czeszką, pracownicą Biblioteki Brneńskiej imienia Jerzego Mahena. Pracuje tam od 35 lat. Jest z wykształcenia bibliotekarzem. Jeśli tak można by rzec, jest podporą czy jednym z filarów partnerstwa Brna i Poznania w dziedzinie kultury, zwłaszcza we współpracy Biblioteki Raczyńskiej i biblioteki, w której pracuje. Tego zresztą osobiście doświadczyli radni, którzy byli w Brnie w czasie Dni Kultury Polskiej, które są zwyczajowo realizowane pod patronatem prezydentów Brna i Poznania. I rola pani Jany Szubrowej jest nie do przecenienia. Jest pomysłodawczynią i organizatorką wielkiej liczby wydarzeń prezentujących dokonania kulturalne, wymian w dziedzinie kultury i oświaty, polsko-czeskich przedsięwzięć edukacyjnych i wielu innych działań. W ramach tych Dni Kultury Polskiej jest też uczestniczką delegacja brneńska w Poznaniu na poznańskich spotkaniach targowych Książka dla Dzieci i Młodzieży i właśnie pani Jana Szubrowa przygotowuje i prezentuje ekspozycję Brna na tych targach. Też dzięki niej trwa współpraca szkoły Weyery ze szkołą w Brnie i wymiana młodzieży między naszymi miastami. To może sytuacja nietypowa, kiedy nadajemy tytuł zasłużony dla miasta Poznania osobie, która
nie jest z Poznania czy nie jest z Polski, ale przypominam, że w przeszłości zdarzało nam się ostatnio, był to pan Leo van Buiten z miasta partnerskiego w Assen, również osoba niezwykle zasłużona dla budowania relacji partnerskich między naszymi miastami. I dlatego proponuję, żeby nadać tytuł zasłużony dla miasta Poznania pani Janie Szubrowej w uznaniu zasług dla współpracy partnerskiej Poznania i Brna, w podziękowaniu za osobiste zaangażowanie w budowanie przyjacielskich relacji między obu miastami oraz w stworzenie dobrego wizerunku miasta Poznania w Republice Czeskiej. I w tym kształcie proponuję państwu podjęcie tej uchwały. Czy ktoś chciałby w sprawie projektu zaprezentowanego zabrać głos w imieniu klubu bądź w imieniu własnym? Jeśli nie, proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 5. Punkt 6 projekt uchwały PU 109/15 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Poznaniu. To jest drugie podobne wyróżnienie, podobne do zeszłorocznego, kiedy przyznaliśmy ten sam tytuł Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej. Natomiast doceniając ten sposób działania na rzecz w tym roku Kresowian i wszystkich osób zainteresowanych historią Kresów i Małopolski Wschodniej oraz kultywowaniem tradycji i kultury kresowej. Oddział w Poznaniu rozpoczął działalność w lutym 1989 roku, w związku z tym w tej chwili w zeszłym roku obchodził 25-lecie swojego działania, w swojej działalności. Nie tylko podtrzymuje więzi między osobami pochodzącymi z Kresów Wschodnich i zainteresowanych tamtym terenem, ale również prowadzi działalność charytatywną, niosą pomoc organizacjom polskim we Lwowie i na Kresach, wspierają w podtrzymywaniu kultury i tradycji polskiej wśród Polaków tam zamieszkującym. Tradycyjnym spotkaniem dorocznym organizowanym przez Towarzystwo Oddział w Poznaniu są Dni Lwowa i przy tej okazji spotkania Lwowian i Kresowian w Poznaniu również o charakterze kulturalnym. Takim wielkim wydarzeniem było w 2006 roku uczczenie 350-lecia ślubów złożonych przez króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku. Ważnym elementem działalności towarzystwa jest niesienie pomocy charytatywnej, organizowanie przedświątecznych zbiórek, które trafiają później na tereny dawnych województw lwowskiego i tarnopolskiego. Szczególnie to się odbywa w okresie przedświątecznym. Co roku w okresie, zwłaszcza przed Bożonarodzeniowym, wolontariusze z darami wyjeżdżają i prowadzą tam swoją działalność. I proponuję, aby Towarzystwu Oddział w Poznaniu nadać tytuł zasłużony dla miasta Poznania, wyrażając uznanie dla wieloletniej działalności na rzecz popularyzacji Lwowa, podtrzymywanie tradycji i więzi kulturowych między naszymi miastami, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspierających Polaków na Ukrainie. Czy w sprawie projektu uchwały ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu bądź w imieniu własnym? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz? W imieniu własnym, tak.
do tych zasług Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Zresztą to samo dotyczyło i naszego ubiegłorocznego laureata. Można by dodać jeszcze dwa elementy. Po pierwsze, po 45 latach przymusowego milczenia o losach kresowian można powiedzieć, że działalność Towarzystwa dopełniła procesu trudnej integracji społeczeństwa polskiego po strasznych doświadczeniach wojny. Część mieszkańców Poznania przecież wywodzi się też ze Lwowa, nawet chyba ciut więcej z Wileńszczyzny i dzięki działalności tych towarzystw wreszcie ci mieszkańcy Poznania mogli mówić o swojej historii i pielęgnować pamięć o ziemi ojców, bo tak naprawdę tak zwana repatriacja, czyli powrót do ziemi ojców, oznaczała przymusowe porzucenie ziemi ojców, w której to ziemi ojcowie Lwowian, Małopolan Wschodnich czy mieszkańców Wileńszczyzny mieszkali przecież od setek lat. A po drugie, że towarzystwo pełni też znaczną rolę w promocji Poznania, bo przecież wszystkie działania kierowane na zachodnią Ukrainę, naszego bliskiego sąsiada, są też promocją naszego miasta i to też warto w działalności towarzystw kresowych docenić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za to uzupełnienie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6. Punkt 7. Projekt uchwały PU 110/15 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania pani Helenie Coka Eleni. Bardzo trudno jest przedstawiać osobę, którą wszyscy znają, więc pewnie każdy z Państwa wiele wie o pani Eleni. Przypomnę tylko, że co prawda urodziła się w Bielawie, ale sama o sobie mówi, że jest poznanianką urodzoną w Bielawie. Debiutowała już jako uczennica 7 klasy szkoły podstawowej, gdy założyła z koleżankami zespół Niezapominajki. Później była w zespole Ballada. Skończyła szkołę muzyczną 2 stopnia w klasie gitary klasycznej i wtedy została zaproszona do współpracy z nowo powstałym zespołem Prometeusz prowadzonym przez Kostasa Dżokasa. I wtedy powstał pierwszy przebój zespołu Po słonecznej stronie życia i od tego czasu do dzisiaj koncertuje, nagrywa albumy, tworzy przeboje słuchane nie tylko w Polsce, ale i na świecie przez całe pokolenia słuchaczy. Do Wielkopolski, do Poznania przeprowadziła się w roku 1977 roku. Wtedy podjęła pracę ze Stadą Poznańską i od wtedy właśnie mówi, że jest poznanionką urodzoną w Bielawie. Wydała 23 albumy, 2 z nich otrzymały platynę, 8 złotych. Wiele przebojów, które Państwo na pewno znają, jest znanych w jej autorstwa czy wykonania. Jest laureatką Złotej Muzy Polskich Nagrań, Wiktora dla najpopularniejszej postaci telewizyjnej, jest członkiem Akademii Telewizyjnej, ma medal Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej za całokształt pracy w dziedzinie promocji polskiej i greckiej kultury. Jest kawalerem Orderu Uśmiechu, przyznawanym przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu na wniosek dzieci przez wojewodę wielkopolskiego. Została uhonorowana medalem Ad Perpetuam Rei Memoriam.
Co ważne, bo to może nie jest specjalnie znana rzecz, bardzo intensywnie prowadzi też działalność charytatywną. O tym się mniej mówi, bo jest osobą skromną i nie nagłaśniającą tego, ale to warto wiedzieć, że wiele jej koncertów odbywa się na prośbę rozmaitych instytucji czy osób prywatnych i dochód jest przeznaczany na rzecz osób potrzebujących i stąd też było wiele wyróżnień i nagród dla niej za właśnie tą działalność charytatywnych. Czy to była czerwona kokardka przyznawana przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS, Złote Serca, Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej imienia świętego Stanisława Kostki w Katowicach, czy tytuł Przyjaciół MOPR-u za działalność na rzecz seniorów, wolontariusz roku od hospicjum domowego i hospicjum paliatywnego Poznaniak roku, przyznawany za działalność charytatywną w plebiscycie Gazety Poznańskiej. Przez skromność, ale również to, że jest obecna po prostu na co dzień wśród swoich sąsiadów, jest lubiana i jest zawsze miło przyjmowana. I w związku z tym proponuję, żeby nadać jej tytuł zasłużonej dla miasta Poznaniu w uznaniu dla wieloletniej pracy i osiągnięć artystycznych oraz doceniając umiejętne łączenie sztuki z wyznawanymi wartościami. I w takim kształcie proponuję Państwu radnym podjęcie uchwały. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu bądź w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Siódmy, a w punkcie 8 projekt uchwały PU 111/15 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania panu Michałowi Grudzińskiemu. Pan Michał Grudziński urodził się w roku 1944 w Warszawie, ale jego rodzice, to od razu uprzedzam, są silnie związani z Poznaniem i Wielkopolską. Do Warszawy się przenieśli dopiero w czasie okupacji, a później na Śląsk. Pan Michał Grudziński studia aktorskie skończył w Warszawie, otrzymując dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Warszawskiej, ale karierę zawodową rozpoczął w Poznaniu, inspirowany przez swojego mistrza i nauczyciela Jana Świderskiego. W 1970 roku rozpoczął pracę w Poznaniu, najpierw króciutko w Teatrze Polskim, a od 1973 roku na deskach Teatru Nowego, czyli innymi słowy w tym roku, jeśli dobrze liczę, mija 45 lat jego pracy artystycznej w Poznaniu. I chociaż jest znany z ról filmowych i telewizyjnych, to jednak chyba tak można powiedzieć, jego miejscem pracy jest podstawowym teatr, jest aktorem teatralnym. W wielu sztukach, zwłaszcza reżyserowanych przez panią Izabelę Cywińską, przypominam honorowego obywatela miasta Poznania, występował tutaj w Poznaniu i to był czy Giganci z Gór, czy Turoń, Łaźnia, Miłość nad Podpadwą, Wizyta starszej pani, czy ostatnio Wiśniowy Sad. Ostatnia jego rola chyba to jest rola w spektaklu Giorgia Tabori Peep Show Benefis aktora w reżyserii Piotra Kruszczyńskiego, który był przygotowany z okazji jubileuszu Michała Grudzińskiego. Stworzył około 30 ról filmowych. W pewnym okresie współpracował z Andrzejem Żuławskim, zagrał w filmach Trzecia część Nocy i Diabeł. Dzisiaj pojawia się w kilku serialach, z których pewnie Państwo niektóre widzieli. Tu mam wymienione Na dobre i na złe, Rodzinka.pl czy Świat według Kiepskich. I może warto zacytować jego zdanie o swoim zawodzie, które w wywiadzie jednym powiedział: sporo ludzi nie wie, na czym ten zawód polega. Sądzą, że aktor to jedynie musi się nauczyć tekstu na pamięć. Tak naprawdę to jest bardzo ciężki kawałek chleba i trzeba to naprawdę bardzo kochać, żeby grać i próbować z tego żyć. W teatrze człowiek pracuje z miłości. Teatr jest dla mnie najważniejszy. Na scenie chcę bronić prawdy. Mówi się, iż w teatrze się gra, a ja uważam, że powinno się przede wszystkim przedstawić siebie w innych okolicznościach, a swoją postacią po prostu być. I proponuję, żeby tytuł nadać panu Michałowi Grudzińskiemu, wyrażając uznanie dla wieloletniej pracy i osiągnięć artystycznych, służących rozwojowi kultury ze szczególnym uwzględnieniem dorobku na scenie Teatru Nowego w Poznaniu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 8. W punkcie 9 projekt uchwały PU 112/15 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania pani Agnieszce Duczmal. W przypadku pani Agnieszki Duczmal cokolwiek bym powiedział, to będzie za mało, więc no ale kilka słów, bo może nie wszystko Państwo przecież wiedzą, zwłaszcza z dawniejszych czasów. Pani Agnieszka Duczmal urodziła się w Krotoszynie, w rodzinie o tradycjach muzycznych. Jej ojcem był, jej rodzicami byli Henryk i Leokadia Duczmalowie. Pan Henryk Duczmal był również dyrygentem, także tradycja w rodzinie jest. Ukończyła 5. liceum ogólnokształcące w Poznaniu. Później uczyła się, czy studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Studiowała dyrygenturę pod kierunkiem Witolda Krzemińskiego, skrzypka, altowiolisty i dyrygenta, absolwenta zresztą konserwatorium we Lwowie. Już podczas studiów stworzyła orkiestrę kameralną Pro Musica. Po uzyskaniu dyplomu pracowała jako asystent dyrygenta Filharmonii Poznańskiej. W 1972 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Utworzona i kierowana przez nią orkiestra kameralna została przekształcona w zespół Polskiego Radia i Telewizji, a od 1988 roku występuje pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Przez te wszystkie lata pani Agnieszka Duczmal jest jej dyrektorem i kierownikiem artystycznym, koncertując i biorąc udział w licznych festiwalach muzycznych i w muzycznych wydarzeniach o najwyższej światowej randze. W oczywisty sposób jej osiągnięcia są związane z orkiestrą Amadeus. W 70 roku została laureatką pierwszego ogólnopolskiego konkursu dyrygentów w Katowicach. W 75 uzyskała wyróżnienie na 4. Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów Fundacji Herberta von Karajana w Berlinie Zachodnim. Rok później utrzymała srebrny medal tejże fundacji podczas Międzynarodowych Spotkań Młodych Orkiestr w Berlinie. W 82 Międzynarodowe Centrum Kultury Saint Vincent w Rzymie nadało jej tytuł La Donna del Mondo, czyli Kobieta Świata, za wybitne w skali światowej osiągnięcia na polu kultury, nauki i działalności społecznej. Koncertowała w Europie, obu Amerykach, Bliskim i Dalekim Wschodzie, nagrywała dla rozgłośni polskich i zagranicznych. W sumie kilkadziesiąt płyt dla najbardziej renomowanych wytwórni na świecie. Została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, laureatką Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sama orkiestra Amadeus uzyskała już w 2008 roku tytuł zasłużonego dla miasta Poznania. Wymieniać osiągnięcia artystyczne i wszystkie wykonania i prawykonania zajęłoby bardzo dużo czasu, więc trudno je wszystkie w tej chwili przywołać, ale myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że są to osiągnięcia wybitne o randze międzynarodowej, a pani Agnieszka Duczmal, prowadząc swoją orkiestrę Amadeus, wywarła trwały wpływ na kształt życia kulturalnego Poznania. Dlatego proponuję, aby nadać pani Agnieszce tytuł honorowego obywatela miasta Poznania w uznaniu dla wybitnych osiągnięć muzycznych, ze szczególnym uznaniem dorobku Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus oraz doceniając zasługi dla kształtowania artystycznego oblicza Poznania. I w tym kształcie proszę państwa o podjęcie uchwały. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję serdecznie. W ten sposób zrealizowaliśmy całą grupę projektów uchwał dotyczących wyróżnień honorowych miasta Poznania. Teraz przystąpimy do grupy projektów związanych z planowaniem przestrzennym. Zapraszam więc panią dyrektor Elżbietę Janus wraz z zespołem. I najpierw projekt uchwały PU 1176 /14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo, Umultowo-Wschód, część B w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, pani prezydent, panie prezydencie. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Umultowo-Wschód, część B dotyczy obszaru położonego w Umultowie, obszaru ograniczonego ulicą Nadwarciańską, torami PKP, ulicami Umultowa. Jest to obszar o powierzchni około 197 hektarów. Obszar obecnie w większości jeszcze niezabudowany. Jest to plan sporządzany jako część uchwały o przystąpieniu dla całego Moraska, Radojewa i Umultowa. Projekt planu był przygotowywany zgodnie ze studium z 2008 roku i w takiej postaci przeszedł całą procedurę formalno-prawną. Zostały sporządzone do niego prognozy, był opiniowany, uzgadniany, dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Natomiast na tym etapie wymaga wprowadzenia chociażby odniesienia do uchwalonego we wrześniu 2014 roku studium. Zapisy tych studiów 2008 i 2014 różnią się. Natomiast projekt planu musi być dostosowany do nowego studium. Musi być również dostosowany do orzeczeń sądów, do linii orzeczniczej sądu, chociażby w kontekście dróg wewnętrznych, gdzie w ostatnim roku ugruntowało się orzecznictwo mówiące o tym, że nie można dopuszczać dróg wewnętrznych na obszarach, trzeba konkretnie wyznaczać miejsca, w których drogi wewnętrzne się znajdują. W tym projekcie planu takie zapisy o dopuszczeniu dróg wewnętrznych są. I w związku z tym proszę Państwa radnych o stwierdzenie, na tym etapie procedury wyłącznie już Rada Miasta może stwierdzić konieczność dokonania zmian i ponowienia procedury. Prezydent nie może we własnym zakresie planu cofnąć i dostosować do obecnie obowiązujących przepisów. I dlatego proszę Państwa radnych o stwierdzenie konieczności dokonania zmian w tym planie. A co za tym idzie, następnym punktem sesji jest uchwała o ponowieniu procedury w niezbędnym zakresie. Także jeszcze raz proszę Państwa radnych o stwierdzenie konieczności dokonania zmian w projekcie, który został Państwu przedstawiony do uchwalenia. Taka jest ustawowa procedura. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej taki wniosek przegłosowała, w związku z tym byłoby to zgodne z opinią komisji i ten wniosek został przegłosowany 7 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Natomiast ja mam takie pytanie już jakby w dyskusji, bo do tej pory zazwyczaj w takiej sytuacji bardzo istotne było pytanie o to, że jeśli komisja, w ślad za tym Rada Miasta taki wniosek przegłosowuje, to że powinny być wskazane ramy, w jakich ta zmiana jest dokonywana, czyli to zawsze była przyczyna wniesienia jakiejś zmiany, jakiejś poprawki albo określenia, tak jak w przypadku tego terenu na Jeżycach, o którym dzisiaj też będziemy jeszcze mówili. Tam dotyczyło wysokości jakiegoś elementu, prawda? Bo innymi słowy, w postaci takiej jak ta można przygotować kompletnie nowy projekt uchwały, w całości nowy, zupełnie inny od tego, co było opracowane do tej pory. I czy taka jest intencja, czy jednak ten wniosek ma dotyczyć tylko, bo następny projekt nazywa się w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury, tam się zawsze mówi o w niezbędnym zakresie. No więc jeśli ten zakres oznacza dostosowanie do wymogów nowego studium, to wniosek jest jednoznaczny. Natomiast jeśli on jest taki po prostu, że komisja wnioskuje do Rady, a potem Rada przegłosuje wniosek o konieczności dokonania zmian, jakich zmian? Wydaje mi się, że powinno być to precyzyjniejsze.
Ustawa nie wprowadza wymogu określenia zakresu zmian, które Rada uważa za konieczne do wprowadzenia. Tutaj takimi zmianami, o których wspomniałam, które są niezbędne do wprowadzenia, to jest wprowadzenie nowego studium i stwierdzenie zgodności z nowym studium obecnie obowiązującym. Poza tym kwestia przeprojektowania dróg ze względu na koszty wynikające z uchwalenia planu, z realizacji dróg. Oraz konieczność właśnie dostosowania zapisów planu już do obecnie już ukształtowanego orzecznictwa sądowego. Natomiast być może w momencie, kiedy zostanie cofnięta procedura i przeprojektowany układ dróg, to ten projekt planu może mieć inny kształt niż w tej chwili.
Tak, tak. Mi chodzi o pewną konsekwencję, bo do tej pory w tego typu sytuacjach ze strony między innymi pracowni myśmy słyszeli informację, że jeśli Rada chce przegłosować taki wniosek, to powinna jednoznacznie, ja mówię w dawniejszych latach, to powinna jednoznacznie określić ramy tych zmian, bo to jest istotny element, żeby później projektanci się poruszali w granicach wyznaczonych przez wniosek Rady. A tu okazuje się, że ustawa nie wymaga w ogóle takich ram, że można w zasadzie przegłosować tylko wniosek o konieczności dokonania zmian i te zmiany mogą, przepraszam, że tak powiem, w efekcie oznaczać wszystko.
Te ramy do tej pory nie były nigdy ustalane w One były bardziej ustalane kwestie w uzasadnieniu, tak, w jakich ramach się poruszamy. Do tej pory te uchwały, które ja sobie przypominam, dotyczyły albo faktycznie konkretnych przypadków, gdzie to Rada Miasta z własnej inicjatywy stwierdzała konieczność dokonania zmian i określała, w jakim zakresie te zmiany są, bądź na przykład uchwały, które już po uchwaleniu studium 2014 roku były w ten sposób procedowane, one faktycznie właściwie zmieniały się w niewielkim zakresie, ponieważ nie było potrzeby przeprojektowywania. Przy tej uchwale taka konieczność najprawdopodobniej nastąpi, po prostu te zmiany tutaj mogą być większe.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Tu faktycznie od strony prawnej nie jest wcale sprawa taka prosta, bo ten zakres jakby wskazania, co ma konkretnie być poprawione, że jeśli można tak powiedzieć, w projekcie planu, jak wynika z orzecznictwa, no Rada nie może tutaj zastąpić tak naprawdę prezydenta w roli organu sporządzającego i w jakikolwiek bardzo ścisły sposób określić konkretnych parametrów planu. Zwracam też uwagę, że jakby mamy trzy, powiedzmy, miejsca, w których ta wola dokonania zmian jest wyrażona. Po pierwsze, to jest sam wniosek Rady o stwierdzenie tej konieczności ponowienia procedury. Mamy treść samej uchwały ponawiającej, która generalnie jest wyprana, można by powiedzieć, z tych elementów merytorycznych często i ma charakter formalny, i uzasadnienie do tej uchwały, gdzie znowu się pojawiają te elementy merytoryczne. Tak jest w tych trzech przypadkach. W każdym z tych trzech jest wskazanie, jakie to powody decydują o tym, iż taka zmiana jest i ponowienie procedury są potrzebne. Jakbyśmy w samej uchwale o ponowieniu procedury bardzo szczegółowo chcieli określić zakres tej zmiany, to troszeczkę też wiąże ręce i prezydentowi, i mieszkańcom, którzy być może, szczególnie w obliczu tego, że się na przykład studium zmieniło, nieco inaczej będą składać swoje uwagi, czy mają inne w tej chwili oczekiwania wokół tego terenu. Pomijam już fakt, że jeżeli sam prezydent, na przykład w związku z tym, że ten prezydent się zmienił, chciałby w jakiś sposób zmienić pewne zapisy planu, to nie może tego zrobić z własnej inicjatywy, tylko musi to właśnie tak jak teraz przeprowadzić przez Radę, która w jakiś sposób to cofa. Ja myślę, że ten zakres, który jest określony w uzasadnieniu do wszystkich tych trzech nawet uchwał, bo chyba tyle będzie dzisiaj głosowanych, jest wystarczający, żeby wyrazić intencje zmiany i jednocześnie na tyle szeroki, że tutaj pozwala na odpowiednią elastyczność i osiągnięcie dobrego efektu na koniec tej procedury planistycznej. Poza tym, jak się wydaje, jest taki najbezpieczniejszy pod kątem prawnym. Dziękuję.
Dziękuję. No, mi chodziło jednak o spójność komunikatu, żeby, bo rozumiem, że taki komunikat będziemy w takim razie przy innych sytuacjach, kiedy na przykład z inicjatywy Rady będzie coś takiego, to nie będziemy mówili, że Rada musi precyzyjnie określić, jakiej zmiany chce dokonać. No, ja po prostu pamiętam takie sytuacje, więc dlatego o tym mówię. No. Dobrze, tak, pan radny Łukasz Mikuła.
Raczej było odwrotnie do tej pory. Raczej prawnicy sugerowali póki co, że nie możemy zbyt dokładnie określić, jakiej zmiany chcemy. Nie, nie, nie. Proszę tutaj nie machać do mnie, bo jest tak, że nie możemy na przykład przy okazji tych Jeżyc Północ. Jeżyce Północ są z inicjatywy Rady, powiedzmy, zmieniane. Nie możemy wpisać, że chcemy na jakimś terenie wysokości 12 zamiast 21, natomiast w uzasadnieniu piszemy, że należy w zakresie niektórych terenów zmienić, czy tam jeszcze raz przeanalizować kwestię wysokości. I to jest to, co kierunkuje prezydenta, gdzie ma zmienić, a jednocześnie nie zastępuje go w roli organu sporządzającego i nie sprawia, że to radni wpisują jakieś konkretne liczbowe parametry do uchwały, co wielokrotnie sądy administracyjne wskazywały, że byłoby przekroczeniem kompetencji. Dziękuję.
To się my się nie zrozumieli, bo mi nie chodziło o tak precyzyjne, tylko jednak o określenie obszaru, którego zmiana ma dotyczyć. No dobrze. W takim razie wniosek do przegłosowania, jak ma brzmieć? Co? Czyli wniosek ma brzmieć, że Rada stwierdza konieczność dokonania zmian i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie, tak? To taki wniosek przedstawiam Państwu do przegłosowania.
takim razie proszę o głosowanie. Kto jest za podjęciem wniosku, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Nie, wniosek. Komisja wnioskuje do Rady. Takie jest stanowisko komisji. Komisja zaproponowała Radzie przegłosowanie takiego wniosku. Jesteśmy w punkcie 10, gdzie jest projekt. Tak. Głosujemy wniosek. Jeśli wniosek nie zostanie uwzględniony, to wtedy będziemy głosowali uchwałę. A jeśli wniosek zostanie uwzględniony, to nie będziemy mogli dalej uchwalać uchwały, tylko przystąpimy do następnego punktu, czyli będzie wtedy uchwała o konieczności dokonania zmian. Po prostu to jest czysto proceduralne działanie, bo ponieważ procedura przygotowania projektu planu zakończyła się, to prezydent, nawet jeśli istnieją przyczyny do tego, nie może z własnej inicjatywy podjąć zmiany w tym projekcie. I nasza dyskusja tutaj też była czysto proceduralna i może mogliśmy ją odbyć poza salą sesyjną. Jakbym był wczoraj na komisji, to na komisji, tak. Ale godziny mi się pomyliły, to już mówiłem. W takim razie wniosek Rady Miasta o stwierdzeniu konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ponowieniu procedury. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 28 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada wniosek przyjęła. W związku z tym rozumiem, że pan prezydent wycofuje projekt z dzisiejszej sesji. To znowu jest proceduralne i formalistyczne pytanie, ale ja nie mogę takiej decyzji podjąć. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Tak, wycofuję z dzisiejszej sesji.
Dziękuję. Zamykam punkt 10. Przystępujemy do punktu 11. Jest to projekt uchwały PU 104/15 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo-Umultowo-Wschód, część B w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Tak jak wspomniałam przy prezentacji projektu planu, jest to jakby konsekwencja przyjęcia tego stanowiska przez Radę Miasta. Krok kolejny, czyli projekt uchwały w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Umultowo-Wschód, część B, który pozwoli prezydentowi miasta dokonać niezbędnych zmian w tym projekcie planu. Także proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ten projekt był zaopiniowany pozytywnie wczoraj przez Komisję Polityki Przestrzennej. W głosowaniu 7 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. I w uzasadnieniu jest napisane to mniej więcej, o czym ja mówiłem, że ta zmiana jest wymagana w związku z przyjęciem studium oraz w kontekście orzeczeń sądów administracyjnych. Czy w sprawie tego projektu ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 104/15? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 28 głosów za, bez wstrzymujących i przeciwnych. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 11. Punkt 12. Projekt uchwały PU 900/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt uchwały w sprawie Fabianowa i Kotowa dotyczy obszaru w południowej części miasta Poznania o powierzchni około 218 hektarów. Jest to również projekt planu, który był sporządzany w oparciu o studium z 2008 roku. Projekt planu, który przeznacza te tereny generalnie pod usługi różnego rodzaju, usługi również z jakimiś elementami przemysłu. Projekt w takiej postaci przeszedł całą procedurę formalno-prawną, zostały sporządzone prognozy, uzyskał niezbędne opinie, uzgodnienia, był też dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu i również w tym przypadku, ponieważ no, przede wszystkim wymagane jest dostosowanie projektu do obecnie obowiązującego studium, a także jest konieczność wprowadzenia zmian dotyczących zapisów w zakresie obiektów wielkopowierzchniowych, a także również kwestia właśnie z linią orzeczniczą dotyczącą dróg wewnętrznych. I również w tym przypadku proszę Państwa radnych o podjęcie takiego stanowiska, że ten projekt wymaga zmian i ponowienia procedury. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja taki wniosek zaaprobowała w głosowaniu 7 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym przedstawiam wniosek w takiej samej postaci jak poprzednio, czyli że Rada stwierdza konieczność dokonania zmian i ponowienia procedury w przypadku projektu PU900/13. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada stanowisko podjęła. Rozumiem, że projekt jest wycofany. Pan prezydent Wudarski, bardzo proszę.
Tak, szanowni państwo, wycofujemy projekt uchwały PU900/13. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy w związku z tym do realizacji punktu 13 projektu uchwały PU105/15 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Tutaj również analogicznie do poprzednio procedowanego projektu planu miejscowego przedstawiam w ślad za stanowiskiem Rady Miasta projekt uchwały w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu. Ta konieczność jest przede wszystkim ze względu na zmianę obowiązującego w mieście studium, a także na kwestie proceduralne związane z orzecznictwem sądów. Także proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała pozytywnie ten projekt, głosując 7 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji, w imieniu klubu, w imieniu swoim? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 25 głosów za, przy 2 wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt, czyli punkt 13. Punkt 14 to projekt uchwały PU67/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu był już Państwu radnym prezentowany. Ja go pokrótce przypomnę. Dotyczy ten projekt obszaru w Smochowicach, Krzyżownikach o powierzchni około 0,24 hektara. niewielki obszar. Na tym terenie obowiązuje plan miejscowy Dolina Krzyżanki, część A. A wniosek, który został złożony o zmianę planu, dotyczy obszaru przy ulicy Sianowskiej, gdzie właściciel złożył wniosek, aby zmienić funkcję z obowiązującej mieszkaniowej jednorodzinnej w tym planie na funkcję, która umożliwi realizację również usług na tej działce. Są to tereny prywatne, niezabudowane. Studium dopuszcza tego typu zmiany. Jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, gdzie dopuszcza się jako uzupełniający kierunek zabudowę usługową towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej, a także również zieleń, tereny sportu, rekreacji, tereny komunikacji, infrastruktury technicznej. Zostały przygotowane analizy zasadności przystąpienia do planu miejscowego i zgodności zamierzeń ze studium. W wyniku analizy zasadności prezydent zaproponował granice planu, które obejmowały cały teren wzdłuż ulicy Sianowskiej. Jednakże opinia Rady Osiedla w 2014 roku była taka, aby ograniczyć tylko sporządzenie tego planu miejscowego do działek, które w obowiązującym planie miejscowym przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nie sporządzać tego planu dla obszaru wzdłuż ulicy Sianowskiej, obejmującym również sąsiednie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny wyłączone z zabudowy przeznaczone pod zieleń. Zgodnie z tymi granicami zaproponowanymi przez Radę Osiedla prezentowałam ten projekt kilka sesji temu. Wtedy padła tutaj propozycja, aby również zapoznać się z opinią nowej Rady Osiedla, która ukonstytuowała się w międzyczasie. Nowa Rada Osiedla Krzyżowniki przysłała swoją opinię negatywną. Uważa, że nie należy przystępować do tego projektu planu i zmieniać przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej na zabudowę mieszkaniową lub usługową, w każdym razie dopuszczać zabudowy usługowe. Jednakże analizy przeprowadzone do tego projektu planu wykazują zasadność przystąpienia do tego planu i dlatego proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 11 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Do głosu w tej sprawie pani radna Beata Urbańska, ale też chciałem poinformować, że do głosu zapisali się też państwo Bożena Siekańska i pan Andrzej Szymański. I w tej kolejności udzielę państwu głosu po radnej Beacie Urbańskiej. Bardzo proszę.
Ja rozumiem, że państwo, którzy są zapisani do głosu, są z Rady Osiedla, tak?
Nie.
Nie. Bo moje pytanie dotyczy Rady Osiedla. Rozumiem, że Rada zaopiniowała ten projekt negatywnie. Czy mamy jakieś uzasadnienie, z jakiego powodu tak to zostało zaopiniowane?
Pan prezydent Maciej Wudarski.
Okay. Szanowni Państwo, proponuję wysłuchać interesariuszy tego planu. Jedna z pań jest związana z terenami nad Krzyżanką, w jakiś sposób też z Radą Osiedla. Natomiast mamy też na sali właściciela nieruchomości. Spróbujmy wysłuchać tych argumentów, które przygotowali dla Państwa, a ja potem na końcu się odniosę, jakby znając całą sytuację związaną ze zmianą granic tego planu, z negocjacjami Rady Osiedla poprzedniej. No, postaram się Państwu nakreślić całokształt tej sytuacji, tak żebyście Państwo mogli podjąć swoją decyzję w głosowaniu. Dziękuję bardzo.
Formalnie jest tak, że jedna Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie, a druga Rada Osiedla zaopiniowała negatywnie. Pani Bożena Siekańska, bardzo proszę.
Witam Państwa.
Moje nazwisko Bożena Sikańska-Żłobińska. Ja jestem mieszkanką ulicy Gorzyńskiej i jednocześnie reprezentuję w jakimś zakresie Radę Osiedla. Nie jestem radnym, jestem w zarządzie Rady Osiedla. Dlaczego zaprotestowaliśmy przeciwko wywoływaniu tego planu? No to od razu muszę powiedzieć, że no jako osoba tutaj nie jestem medialna, nie jestem przyzwyczajona do takich wystąpień publicznych, to ja sobie tutaj szybko to napisałam i pozwolę odczytać. Więc proszę Państwa, dla omawianego obszaru, te mapki, które tutaj były pokazane, istnieje plan zagospodarowania przestrzennego Dolina Krzyżanki, część A. Jest to zabudowa niska, ekstensywna, z zachowaniem zieleni w rejonie cieku Krzyżanka. No i to jest bardzo słuszne, tak? Ponieważ nasze osiedle powoli zamieniają się w takie betonowe kule poprzyklejane do lasu, każdy robi co chce. Powinno tak pozostać. Uważamy, że nie wolno zezwalać na usługi, nawet na punktowe. Zwracam uwagę na uzasadnienie poprzedniej Rady Osiedla, która zezwoliła na punktowe usługi, a która wyraźnie mówiła, jakie uciążliwości usługi w rejonie ulicy Sianowskiej będą tworzyły. Obecna sytuacja, którą mamy, jest bardzo nieciekawa. Mamy hałas z ulicy Dąbrowskiego, hałas z ulicy Słupskiej i bardzo chaotyczną zabudowę na ulicy Sianowskiej. Nie wiemy skąd i dlaczego taki chaos na ulicy Sianowskiej powstaje, ale tam, w tym rejonie zostały wybudowane nawet 3 bloki, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Nie ma możliwości podjęcia żadnych działań naprawczych w tym zakresie. Ten hałas jest, smród i spalin jest i nadal będzie. Ale jeżeli nie można podjąć działań naprawczych, to nie podejmujmy działań, które będą powodowały pogorszenie tej sytuacji. Zmiana na usługi spowoduje dalsze generowanie ruchu i będzie przede wszystkim, proszę Państwa, punktem wyjścia do podobnych żądań właścicieli działek okolicznych. Bo jeżeli zezwolimy jednemu inwestorowi na jakieś punktowe usługi, to ja mam pytanie, w jaki sposób odmówimy innym inwestorom na ulicy Sianowskiej? W jaki sposób będziemy to motywować, że ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy? Jeżeli jest jakaś zasada przyjęta, jeżeli jest przyjęty plan, to pozwólmy mieszkańcom mieszkać według jakichś określonych zasad i to, co mają wokół, ludzie kupują ziemię, budują się, widzą, że jest taki, nie inny plan, takie, nie inne zasady, a one potem bez przerwy ewoluują, wciąż ulegają zmianie. Więc nadal ponawiam pytanie, jeżeli jeden inwestor może, to dlaczego nie może ktoś inny? Będzie niestety, tym bardziej, że po drugiej stronie ulicy Sianowskiej nie ma planu i to będzie po prostu punkt wyjścia do dalszych żądań, do eskalacji żądań. Pytanie, skąd te wyjątki, też nie wiadomo, jak to wtedy będzie można umotywować. Już w tej chwili ulica Sianowska, tak jak mówiłam, nie jest ulicą ani spokojną, ani bezpieczną. Protestuję jako mieszkaniec ulicy Gorzyńskiej, protestuję przeciwko takim wyjątkom, gdyż od roku 2004, od momentu jak wygasły plany zagospodarowania przestrzennego, osiedle Krzyżowniki Smochowice jest to po prostu chaos urbanistyczny, dziwna, nieprzemyślana zabudowa, dziwne, nieprzemyślane decyzje. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że pewne zasady będą przestrzegane, mamy prawo spokojnie i bezpiecznie mieszkać. Jest plan już w tej chwili jest uchwalony i niech on taki zostanie. Zwracam uwagę również, że ziemi pod inwestycje jest dosyć i taką można nabyć bez wymuszania zmian w istniejącym planie. Jeżeli ktoś ma dużą inwestycję na myśli, to musi niestety umiejscowić w innym rejonie. A jeżeli ktoś chce mały gabinet dentystyczny, czy jak to się tam inaczej tutaj deklaruje, to ja bardzo proszę zauważyć, że na przykład na ulicy Gorzyńskiej 2 miesiące temu pani doktor Małgorzata Trepińska otworzyła gabinet dentystyczny w domu i nie było ani wywoływania planu, ani zmiany warunków zabudowy, ani kompletnie nic. No po prostu otworzyła, bo można, tak? Nie trzeba wywoływać planu, w związku z powyższym jako nowa rada chcemy obronić ciek Krzyżanka, a jednocześnie zwracamy uwagę, że nie stawiamy oporu inwestorowi, bo inwestor gabinet sobie może otworzyć, a jeżeli to ma być duża inwestycja, to musi w innym rejonie. Wnosimy o niewywoływanie planu i o zachowanie istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie, abstrahując już od tej konkretnej sytuacji, chciałabym przedstawić sytuację, która jest dla mieszkańców ulicy Gorzyńskiej bardzo kontrowersyjna. Od 2003 roku, kiedy to został wywołany czy uchwalony obecny plan zagospodarowania...
Ale jeśli to się nie wiąże z tym tematem...
Wiąże się.
Proszę, wiąże się?
Tak,
wiąże się. Pani mówi, że niezależnie od tego, dlatego...
Tak, ponieważ to jakby inny wątek, który jednakże wskazuje, tak, na pewne agresywne zachowania inwestora, bo w 2009 roku inwestor, czyli no, tam pan wykupił ulicę Warpnowską, to jest ulica, proszę państwa, która no, łączyła w ulicę Człopską, właściwie Słupską z ulicą Kościerzyńską. Ta ulica została wykupiona. My biegamy codziennie, każdego dnia. Mówię do mikrofonu, mianowicie ulica Warpnowska została wykupiona. Ona, proszę państwa, została wykupiona. Czy mógłbyś to pokazać? O. Nie umiem obsługiwać. W każdym razie ta ulica Warpnowska, ona wykup tej ulicy spowodował, że teraz wszyscy mieszkańcy ulicy Gorzyńskiej biegają ulicą Gorzyńską, Warpnowską, Człopską i naokoło. Na naszej ulicy obecnie naliczyłam 10 dzieci, którzy kilka razy dziennie będą sobie takie kółka robiły. Tak samo my jako mieszkańcy mamy olbrzymią uciążliwość, bo to jest niespotykane, żeby sprzedać ulicę. Jak żeśmy protestowali jako mieszkańcy Gorzyńskiej, dlaczego sprzedano ulicę, nadmieniam, że były tam latarnie miejskie, nadmieniam, że przedkładaliśmy pisma ludzi, którzy twierdzili, że od kilku pokoleń ta ulica tam istnieje, to usłyszeliśmy, że takowej ulicy nie było. Ta ulica, jeżeli państwo wezmą cały plan, tak, czyli ulicę Warpnowską, która dobiega do Kościerzyńskiej, następnie jest Kościerzyńska w dół i równolegle do Dąbrowskiego biegnie Darłowska, stanowi to pewien ład architektoniczny, pewien zamysł przestrzenny, który został całkowicie zburzony. Tak? I to jest jedna uciążliwość, której w zasadzie nie bardzo możemy w tej chwili odkręcić, no bo jak tu komuś odebrać zakupioną ziemię, czy jak tu się przekomarzać, czy to była ulica, czy nie była. Faktem jest, że wszystkie działki miasto...
Przepraszam, bo czas się powoli skończył już. Dołożyłem. To proszę włączyć mikrofon na dokończenie wypowiedzi.
Wiedziałam, że mam limitowany czas.
Już była
czas.
Dłuższa o minutę.
Pani nie wiedziała, że ma limitowany czas.
Ale jeśli panie będą na mnie teraz pochukiwały, to zabieracie pani czas.
Dobrze, mówię następny punkt. Tak samo w momencie sprzedaży tej drogi pan Szymański przegrodził ulicę, tą zakupioną ulicę, postawił duży betonowy mur, gdzie plan zagospodarowania przestrzennego mówił, że takich po prostu ogrodzeń być nie może. Wszystkie nasze pisma, które my piszemy, czy do inspektoratu, czy gdziekolwiek są ignorowane, tego nie ma. Mur jest i koniec. Jeden może, drugi nie może. Tak? Następnie, proszę państwa, jako mieszkańcy ulicy Gorzyńskiej wnosimy, od chyba już 5 razy pisaliśmy pisma, podpisy wszystkich mieszkańców, o wzięcie pod uwagę tutaj tego rejonu 6UZ oznaczonego. On przed wywołaniem planu przez inwestora w 2003 roku był jako mieszkalny, był słusznie jako mieszkalny, bo to inaczej być po prostu nie może, jeżeli ktoś się zagłębi w strukturę tego terenu, w położenie, w to, że to jest dolina i tak dalej. Nie może być usługowe w tym miejscu i za każdym razem otrzymujemy odpowiedź odmowną. Nie możemy się przebić poza miejską pracownię urbanistyczną nawet z przedyskutowaniem tego terenu. Jako mieszkańcy jesteśmy kompletnie lekceważeni, a tutaj nagle jest jakiś punkt usługowy, czego my nie możemy zrozumieć, co? Więc składamy protest i takie mniej więcej w tym tonie też jest uzasadnienie co do Rady Osiedla. Także dziękuję państwu uprzejmie za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pan Andrzej Szymański. Nie, jak udzielę pani głosu. Przepraszam bardzo, proszę się nie przekrzykiwać. Teraz głos ma pan Andrzej Szymański. Głos ma w tej chwili pan Andrzej Szymański.
Szanowny przewodniczący.
Znaczy, prosiłbym bardzo, żeby państwo radni nie byli arogancy w swoich wypowiedziach. Pan Andrzej Szymański jest takim samym uczestnikiem tej sesji, jak przed chwilą wy... Proszę, jeśli to jest wniosek formalny, pani radna Lidia Dudziak, wniosek formalny.
Proszę, aby stosowne służby dostarczyły ten długopis do wyświetlania, żebyśmy...
To nie jest wniosek formalny. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Szymański ma głos. Ale nie służy dobremu obradowaniu przekrzykiwanie się. Pan Andrzej Szymański ma głos w tej chwili.
Szanowny Przewodniczący, Szanowni Państwo, postaram się zająć nie więcej niż kilka minut. Obraz przemawia lepiej niż słowo, dlatego przygotowałem materiały, które tutaj rozdałem Państwu, graficzne, aby skrócić do minimum swoją wypowiedź, dać Państwu pełen obraz zaistniałego problemu. Dobrą praktyką wszystkich, może na wstępie, dobrą praktyką wszystkich dotychczasowych rad osiedla Krzyżowniki Smochowice było zapraszanie zainteresowanych mieszkańców na posiedzenia Rady Osiedla lub komisji, kiedy były rozpatrywane tematy dotyczące tych mieszkańców. Przez radę poprzedniej kadencji byłem zaproszony na Komisję Rozwoju, miałem szansę przedstawić swój punkt widzenia dotyczący zmiany planu miejscowego Dolina Krzyżanki, część A, bo tego planu to dotyczy. Z niezrozumiałych dla mnie względów Rada Osiedla obecnej kadencji postanowiła zmienić opinię Rady poprzedniej kadencji, nie powiadamiając mnie o tym, a tym samym nie dając szansy na przedstawienie problemu nowym radnym. Chciałbym wierzyć, że stało się to wyłącznie przez niedopatrzenie, a nie z jakichś innych względów pozamerytorycznych. W nowej opinii Rady Osiedla lub Komisji Rozwoju, w sumie nie wiem, bo nie miałem okazji dotychczas zapoznać się z nią, dowiedziałem się przypadkiem o tej nowej opinii. Jedyną obecną drogą odwoławczą pozostała mi zatem Rada Miasta w Państwa osobach i stąd moja prośba do Przewodniczącego o ujęcie mojego wystąpienia w porządku obrad. Przez 8 lat sam byłem radnym Rady Osiedla Krzyżowniki Smochowice, a przez 4 lata nawet jej przewodniczącym, stąd wiem, że taka procedura jest możliwa. Szanowni radni, obecny plan miejscowy Dolina Krzyżanki część A został uchwalony 13 lat temu i nadal uważam, że jest to dobry plan, ale niestety szczególnie dla mnie wykazują obecnie dwa mankamenty. Plan zakłada, że działki budowlane nie mogą być mniejsze niż 700 metrów kwadratowych i to jest okej. Uważam, że to za słuszne. Plan dopuszcza podziały wtórne, ale również pod warunkiem, że działki po podziale nie będą mniejsze niż 700 metrów kwadratowych. I tu jest problem, bo nie można nawet czasowo dokonać podziału technicznego na działki mniejsze. Jeżeli Państwo byście spojrzeli na stronę pierwszą w dostarczonych materiałach, na dole są działki 60:3, 59:1 i 45:33. One same w sobie są mniejsze niż 700 metrów kwadratowych i stanowią pozostałość drogi. Działki te kupiłem od miasta Poznań kilka lat temu jako maski budowlane. Chciałbym te działki podzielić tak, aby było możliwe dołączenie ich do już istniejących powyżej działek 58:3, 58:4 i 58:5, tworząc ład geodezyjny. Niestety obecny plan to uniemożliwia. Wystarczy zmienić brzmienie planu na: dopuszcza się podziały wtórne mające docelowo utworzyć działki nie mniejsze niż 700 metrów i będzie ok, tylko to trzeba uchwalić. Czyli krótko mówiąc, trzeba te działki podzielić najpierw na małe, po to, żeby dołączyć do dużych, czyli docelowo uzyskać to, co plan zakłada. Niestety brakuje tego jednego elementu. Bez zmiany planu nie da się tego zrobić. Punkt drugi, uzasadnienia. Obecny plan zakłada wyłącznie budownictwo mieszkaniowe. Proszę spojrzeć na drugą stronę dostarczonych materiałów. Wnioskuję o zmianę planu tylko w małej części, co zostało tutaj przedstawione, aby w pasie bezpośrednio przylegającym do ulicy Sianowskiej dopuścić możliwość nieuciążliwych usług i biur. Tutaj zgadzam się całkowicie z moją przedmówczynią, że hałas od ulicy Sianowskiej jest uciążliwy i cieszę się, że to zauważyła. 13 lat temu ulica Sianowska nie była tak ruchliwa. Teraz jest główną trasą przelotową Krzyżownik Smochowic z komunikacją autobusową i uciążliwym hałasem. Kiedy byłem jeszcze w Radzie Osiedla, takie wnioski dotyczące ulicy Sianowskiej, żeby Dąbrowskiego, żeby dopuścić usługi, były rozpatrywane zawsze pozytywnie, bo takie obiekty tłumiły hałas dla dalszych domów mieszkalnych. Na należących do mnie działkach chcę wybudować przychodnię stomatologiczną dla synowej i biuro miejskiej swojej firmy, nie burząc istniejącego ładu. Żółtym kolorem na stronie drugiej zaznaczyłem należące do mnie działki. Jak łatwo da się zauważyć, nie ma innych sąsiadów poza mną samym, zatem nikomu nie naruszam sąsiedztwa. Uzasadnienie. Polityka prorodzinna należy do priorytetów państwa. Jeżeli mogę pomóc synowi i synowej, która jest stomatologiem, jestem przekonany, że każdy rodzic skorzystałby z takiej możliwości. Przynajmniej podatki będą płacili w mieście, a i Rada Osiedla otrzyma w pierwszych latach podatek od nieruchomości, bo zdaje się, że taka jest właśnie teraz procedura. W zeszłym roku przeniosłem całą swoją firmę ze Smochowic, tam prowadziłem działalność gospodarczą, do Niepruszewa w gminie Bóg. Nieruchomości na Smochowicach wystawiłem na sprzedaż, czyli tam przestaję prowadzić działalność, ale tam obecnie mam zarejestrowaną firmę. Już wiem, że bardzo by mi się przydało biuro miejskie, w którym mógłbym pozostawić rejestrację firmy i odbywać część spotkań. W tym roku z mojego podatku PIT miasto Poznań otrzyma około 200 tysięcy złotych. Podobnie było w latach ubiegłych i tak będzie prawdopodobnie w najbliższych. Jestem przekonany, że 200 tysięcy złotych to kwota nie do pogardzenia dla budżetu miasta. Urodziłem się w Poznaniu, cały czas tu żyję i jestem z miastem związany emocjonalnie. Pozwólcie mi nadal tu płacić podatki, szczególnie, że są tak wysokie. Z pewnością gmina Bóg by się ucieszyła, gdybym przeniósł rejestrację do Niepruszewa i tam płacił swój PIT. Szanowni Państwo, miałem już propozycję od sprzedania tej ziemi za bardzo dobrą cenę lub wybudowanie i wynajem budynku dla Biedronki lub Żabki. Odmówiłem. Przecież sam sobie nie będę fundował uciążliwości mieszkaniowej. Budynek, jaki planuję, tylko osłoni mnie i innych mieszkańców ulicy Kościerzyńskiej od hałasu ulicy Sianowskiej. Miejsca parkingowe z mocy prawa muszą być zapewnione na terenie posesji. Jakąś uciążliwość może powodować proponowana inwestycja dla mieszkańców Krzyżownik Smochowic. Jeżeli opinia Rady Osiedla jest negatywna, dlaczego mogą istnieć inne firmy przy ulicy Sianowskiej, łącznie z pizzerią, żabką, salonem, obsługi samochodów, myjnią i tak dalej. Macie to Państwo na stronach 3 i 4, fotografie z wczoraj. I tutaj całkowicie zgadzam się też ze swoją przedmówczynią, że no skoro jedni mogą, dlaczego inni nie mogą, prawda? Na stronie 3 i 4 macie Państwo fotografie 20 firm przy Sianowskiej. Moje pytanie jest, w czym ich właściciele są lepsi ode mnie, że im wolno, a mi teoretycznie nie będzie wolno? Szanowni radni, na koniec podsumowując, zapewniam, że nie planuję żadnej uciążliwej działalności. Jestem człowiekiem pragmatycznym i w dodatku żonatym. Nawet gdyby moją życiową pasją było kowalstwo lub skoki z bungee, z oczywistych względów żadnej kuźni ani wieżowca nie wybuduję sobie przy domu. Żona by mnie zabiła. Szanowna Rado, ewentualny nowy plan miejscowy i tak trafi do opinii Rady.
Proszę bardzo, jeszcze włączyć mikrofon panu.
Tak, jeszcze 30 sekund.
Dla symetrii. Do
opinii Rady. Chętnie się spotkam z radnymi, jeżeli tylko następnym razem dadzą mi szansę i poinformują o terminie Rady lub Komisji. Od czasu moich 2 kadencji w Rady Osiedla nie zmieniłem adresu zamieszkania, maila ani numeru telefonu. Wielu radnym te dane są znane. Zawiadomienie mnie nie powinno być trudne. Dziękuję panu przewodniczącemu za umożliwienie wypowiedzi, szanownym radnym za uwagę. Jeżeli mają państwo jakieś pytania.
Dziękuję bardzo. Właśnie tutaj. No te
materiały graficzne mogą państwo zatrzymać. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o wywołanie zmiany planu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za te 2 opinie. One myślę, że przez wszystkich radnych będą brane pod uwagę, bo naświetlają trochę, na czym ewentualny problem polega. Przypominam Państwu, że w tej chwili omawiamy i dyskutujemy projekt o przystąpieniu do sporządzenia planu. W związku z tym w tej chwili żadnych zapisów nie ma, a nie projekt gotowego planu. W związku z tym praca nad szczegółami, jeśli zgodzimy się przystąpić do sporządzenia planu w tym fragmencie, dopiero nas czeka. Pani radna Katarzyna Kretkowska. Który ekran? Proszę? Tak, plan debaty, poproszę. Pani radna Katarzyna Kretkowska ma głos.
Tak, ja chciałabym zadać 2 pytania MPU. Muszę powiedzieć, że ta sprawa jest omawiana w tej chwili na sesji, była dwukrotnie omawiana na komisji, krótko. Za pierwszym razem wydawała się zupełnie sprawą bezproblemową. Powiedziano nam, że nie było wtedy ani przedstawiciela Rady Osiedla, ani przedstawiciela inwestora. Powiedziano nam, że jest to kwestia zmiany funkcji po to, żeby tam mógł dentysta prowadzić działalność we własnym domu, że w zasadzie sprawa jest taka, no, bezproblemowa. Przegłosowaliśmy pozytywną opinię dotyczącą wywołania tego planu w związku z tym. Później się okazało, że Rada Osiedla ma nowa Rada Osiedla ma zasadnicze wątpliwości. Te wątpliwości zostały przedstawione przez przewodniczącą Rady Osiedla na kolejnej komisji, po tym jak została zdjęta ten projekt uchwały z poprzedniej sesji, żeby to przedstawienie umożliwić. Ale dzisiaj pani, która reprezentowała zarząd osiedla, dopowiedziała o pewnych okolicznościach, które dla mnie są nieco dziwne. Znaczy, ulica, która miała nazwę, musiała jednak być ulicą, bo nazw się nie nadaje nawet ulicom, od niedawna dopiero ulicom wewnętrznym, drogą wewnętrznym, także to musiała być, no nie musiało to mieć status ulicy i w związku z tym dlaczego tę ulicę sprzedano, powodując te komplikacje i zaburzając zaplanowany wcześniej ład przestrzenny, który zakładał tę ulicę. To jest pierwsze moje pytanie do MPU. Ja rozumiem, że to dotyczy historii, ale ta historia rzutuje na tę sytuację, która tam obecnie istnieje i co do której niepokoi się Rada Osiedla i jakby z tego wynika też negatywny stosunek do tej propozycji ujętej w tym projekcie wywołania tego planu w tym zakresie. No, jeśli chodzi o prezentację pana, który jest tym inwestorem, tutaj dostaliśmy serię zdjęć pokazujących usługi, jak rozumiem, na ulicy Sianowskiej i w związku z tym chciałabym się dowiedzieć w końcu, jak to jest z tą ulicą Sianowską, bo informacja, która towarzyszyła projektowi tej uchwały na tych też dwóch komisjach była taka, że ulica Sianowska jest ulicą o funkcji mieszkalnej. Jest tam apteka na początku ulicy postawiona jakiś czas temu, ale to jest ten wyjątek. Jeżeli jest tyle tutaj usług, to z czego, to dlaczego te usługi się pojawiły, jak one mogły się pojawić, skoro jest tam przewidziana funkcja mieszkalna? A jeżeli tam jest przewidziana funkcja mieszkalno-usługowa, to dlaczego akurat mamy w tym małym fragmencie tej ulicy tą funkcję dodatkowo tu wprowadzać? Nie. No, jest to dla mnie niezrozumiałe, bo tu faktycznie jest dużo zdjęć różnych usług, których nie powinno być na tej ulicy, jeżeli ona ma mieć tę funkcję mieszkaniową. Ja słuchając tych obu tutaj zdań pani z Rady Osiedla i pana, który jest inwestorem, przychylałam się jakby, czy bardziej mnie przekonywała pani, która reprezentowała Radę Osiedla, jeśli chodzi o tok rozumowania i o przedstawienie jakby sytuacji. Też trochę mi się nie podobał ton pana, który tak trochę tutaj do nas podchodził jako do wykonawców czegoś, co powinno być oczywiste, czyli jego woli. Można by odwrócić pana jakby taką próbę, nie wiem, no nie szantażu, bo to złe słowo, ale powie, pan mówi, że pan przeniesie swoją działalność do sąsiedniej gminy i przestanie płacić podatki. No można też powiedzieć, że mieszkańcy, którzy zamieszkali przy ulicy Sianowskiej i oczekiwali pewnego komfortu mieszkania w dzielnicy mieszkalnej, mogą się wyprowadzić z Poznania po tym, jak pan wybuduje im tam kolejny jakiś pawilon handlowy, w sąsiedztwie którego oni nie chcą mieszkać. Także to no, ja bym chciała, żebyśmy jakoś konsekwentnie postępowali, żeby te nasze postępowanie były konsekwentne z charakterem miejsca. W tej chwili kończąc już nie mam pewności, jakie jest to miejsce. Czy jest to ulica mieszkalna, na której charakterze zależy Radzie Osiedla, żeby dalej była mieszkalna? Czy jest to ulica, która jest mieszkalno-usługowa i są tam nie wiadomo na jakiej zasadzie wydane pozwolenia na budowanie pawilonów różnych handlowych i nie tylko, oraz jest tam także ulica, która została nie wiadomo czemu sprzedana. Także gdybym mogła prosić o odpowiedź na te dwa pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Ponieważ lista zapisana do głosu jest długa, a jest czas przerwy, ogłaszam przerwę do godziny 12:00.